Ja już, szczęść Boże, kłonię się Państwu Wiesław Pilch. Jak Państwo wiecie, ja, polski konserwatysta, polski ultraprawicowiec, polski nacjonalista, od dawna kłaniam się cieniowi Chuen Laja, chińskiego komunisty. Albowiem zawsze będę się kłaniał ludziom i cieniom ludzi inteligentnych, a już na pewno cieniom ludzi inteligentnych. Cieniom, czyli tym, którzy już od nas odeszli. A pan Chuen Lai jest dla mnie postacią bardzo ciekawą. Właśnie dlatego, że był intelektualistą. Był człowiekiem naprawdę wielkiej wiedzy. Był człowiekiem, który nie rzucał słów na wiatr, czyli był Chińczykiem. Takim prawdziwym Chińczykiem. A był i przez długie lata, od 1949 roku, sprawował kierownicze funkcje KPH. Można by powiedzieć, że no tak, panie Pilch, a zapomniał pan o tych milionach ludzi, którzy umarli, którzy zginęli, umarli w różnych okolicznościach tylko dlatego, że to właśnie KPH wtedy sprawowało władzę. Otóż moja odpowiedź brzmi jak zwykle. Nie, nie zapomniałem. Ja ich mam w głowie wszystkich. W głowie. Ja o nich cały czas pamiętam. Natomiast pamiętam również i to, że Chuen Lai tworzył wokół Chin pewną aureolę intelektualizmu. Nie wiem, jak to nazwać. Ja już abstrahuję od tego, że to w 1956 roku to tak naprawdę on nas uratował przed ruskim czołganiem. Kogo to obchodzi? Natomiast to był człowiek, który owszem, współtworzył ten system Mao Tse-tunga. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że te tysiące, dziesiątki tysięcy, żeby nie powiedzieć setki tysięcy profesorów, te dziesiątki w Polsce, zacząłem od Polski, a poprzez setki tysięcy profesorów, a na całym świecie współtworzą nasz współczesny system zniewolenia. A pan Chuen Lai nie był profesorem. Przypuszczam, że skończył jakąś japońską uczelnię, ale nawet tego nie pamiętam. Czyli co chciałem przez to powiedzieć? Że ten człowiek, który miał, że tak powiem, instrumentarium w rękach, to co się ma w rękach, w głowie, tymi ludźmi, którymi się zarządza, miał instrumentarium nieporównanie słabsze, nieporównanie mniejsze, skromniejsze, żeby nie powiedzieć żałosne, w porównaniu z tymi sukinsynami, tysiącami, dziesiątkami tysięcy lub setkami tysięcy profesorów wyższych uczelni i wszelkiej maści bydła urzędniczego, które obecnie mamy. I które nam fabrykuje nieporównanie gorszą przyszłość niż Chuen Lai. Znaczy przy pomocy Chuen Laia Mao fabrykował z nią. Zresztą chciałem zwrócić uwagę jeszcze na taki, na pewien aspekt sprawy. Otóż o ile Komunistyczna Partia Chin po 1978 roku, a Chuen Lai zmarł 70, chyba właśnie 8. Te gigantyczne demonstracje w Pekinie, to sprzeciwiające się jakby zapomnieniu tego wielkiego Chińczyka, to Chińczycy, chińscy intelektualiści, Chińczycy z prawdziwego zdarzenia wychodzili wtedy na plac, żeby demonstrować przeciwko polityce KPH w stosunku do Chuanlaya. To Państwu coś mówi? Myślę, że niekoniecznie, a już na pewno nie tym tempakom lewackim, którzy powinni to wiedzieć. Otóż Chuanlai był człowiekiem na miarę swojej epoki wielkim. A myślę, znaczy żałuję, że go teraz nie ma. Żałuję, że nie urodził się znacznie później. I żałuję, że nie potrafi współtworzyć tego, co się dzieje teraz. Albowiem teraz Chiny potrzebują właśnie takich głowaczy. Używam staropolskiego dobrego słowa. Głowaczy. Taki głowaczy, jakim był Chuanlai. A ten materiał, znaczy sprowokował mnie do mówienia o Chuanlaju. To jest dla mnie, proszę mi wierzyć, to nie jest człowiek, którego biografię znam. Nie mam prawie zielonego pojęcia o nim. Natomiast z tak wielu miejsc słyszałem o jego wybitnym intelekcie, że chcę mu w tym chińskim kanale informacyjnym składać szacunek. Składać, dlatego że to nie pierwszy raz, kiedy mówię o Chuanlaju. A akurat w tym miejscu mowa jest o jego rozmowie z Hemingwayem. Sekretnej rozmowie z Hemingwayem w Chongqingu w 1941 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to pokazuje. Ta właśnie rozmowa pokazuje, jakim był głowaczem. A 41 rok, czyli pełnia okupacji japońskiej, a Japończycy atakują wszędzie. Amerykański jeszcze przed skopaniem dupy w Pearl Harbor. I ten człowiek, czyli Chuanlai, chce się spotkać z Hemingwayem, który ma lewicowe poglądy, bo lewackie to jest jednak co innego. Ma lewicowe poglądy, albowiem wie, że tenże Hemingway w swojej ojczyźnie jest szanowany, jest lubiany. A ten człowiek rozumie, że tacy ludzie jak on, Sartre, i paru jeszcze innych ludzi, którzy wówczas mieli lewicowe poglądy, będą decydowali o sposobie widzenia, a przynajmniej będą mogli decydować o sposobie widzenia świata przez świat, ten z wyższej półki, a Chin. Czy to nie wystarczy? Tylko ta jedna rozmowa, tylko ta jedno, ten jeden sposób myślenia. Znaczy ten sposób myślenia pokazujący, że dobrze jest inwestować, chiński sposób myślenia, że dobrze jest inwestować w znajomości z ludźmi, a kultury, ówczesnej kultury, ówczesnej nauki, bo nie współczesnej, to nie są ludzie, to są automaty odbierania pieniędzy. A więc ówczesnej kultury i ówczesnej nauki, po to, aby w przyszłości móc się z nimi spotkać już w glorii chwały. Oczywiście ten świat Tuen Laya, ten świat Hemingwaya, znaczy mnie bardzo odpowiada świat Tuen Laya, zdecydowanie mniej świat Hemingwaya, ale wszystko. Ja się wychowałem zresztą na Hemingway, na tych jego opowiadaniach. Znaczy oprócz oczywistej lewicowego przesłania, a tych opowiadań Hemingwaya niewiele mi z tego zostało. Hemingway jakby legł w gruzach po tym, co się o nim dowiedział. Ale to jest bez znaczenia. Chodzi o to, co się wówczas działo w latach 40., 50. A ja rozumiem, doskonale rozumiem zamysł Tuen Laya spotkania się z Hemingwayem. To jest rzecz, to była rzecz bardzo mądra. To było działanie z spotkaniem bardzo, bardzo mądre z punktu widzenia oczywiście Tuen Laya. Hemingway, no cóż, o nim nie będę. Tak, a więc ja sugeruję pewnej ilości osób, która naprawdę ceni sobie chińskich intelektualistów, aby zaczęli od właśnie Tuen Laya. Ponieważ on w pewnym momencie uratował nam Tyłek. Nam, Polakom, uratował Polskę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.